Szósty rozdział Ewangelii Mateusza od 38 wiersza. Piąty rozdział, 38 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To słowo tak nie tyle co czytałem, co tak po prostu w pewnej chwili Bóg położył je na moim sercu. Po prostu przypomniałem sobie te słowa i tak przyjrzałem swoje serce, jak postępuję, czy to słowo wypełniam w swoim życiu. Jezus tutaj tak przedstawia te rzeczy, tak zestawiając to ze Starym Testamentem, z zakonem. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nadstaw drugi policzek. Bóg, Jezus w tych słowach tak przesunął tą granicę daleko dalej, niż tym ludziom mogło się wydawać. Oni myśleli, że no, tym, którzy dobrze czynią, to muszą dobrze czynić, ale jeśli ktoś nam coś źle zrobi, to mają prawo żądać tej sprawiedliwości. Jeśli ty mi coś złego czyniłeś, to ja mogę to samo tobie. Jeśli ty coś ukradłeś, to musisz to zapłacić. Natomiast Jezus mówi o czymś innym. Jezus mówi, nie sprzeciwiajcie się złemu. Takie dziwne słowo można byłoby pomyśleć. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Może tak, nikt z nas nie jest, nie wiem, bity, ani nikt z nas się może nie procesuje, ale te słowa pokazują nam, jak powinniśmy postępować. Pokazują nam ten Boży zamysł, jak chrześcijanin powinien się zachowywać. Mnie dotknęły się szczególnie te dwa wersety, a kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Tak czasami się wydaje, że jeśli ktoś nas do czego zmusza i my to zrobimy, nawet w milczeniu, to że wykonaliśmy swój chrześcijański obowiązek i zrobiliśmy to dobrze. A Bóg mówi inaczej. Jeśli miałeś iść jedną milę, idź dwie. Jeśli miałeś zrobić powiedzmy tylko to, zrób więcej. Nie poprzestawaj tylko na tym, co ci kazano, ale zrób jeszcze więcej. To jest napisane, kto cię przymuszał. Przymus nie jest miły. Nakaz nie jest miły. I myślę, że akurat to z tym możemy się spotkać często. Możemy się z tym spotkać w szkole, w pracy i w domu. Także w domu z tym przymusem. Jeśli ktoś nas przymusza, to nie jest to miłe. Nie jest to przyjemne. A Jezus mówi, zrób jeszcze więcej. Zrób jeszcze więcej, niż ci nakazano. Zrób jeszcze więcej, niż to, do czego cię przymuszono. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Był taki czas w moim życiu, kiedy miałem niechęć taką wielką do osób, pewnych osób niewierzących, z którymi miałem styczność. I nie była to tyle nienawiść, co po prostu nie znosiłem tych ludzi po prostu ze względu na to, jak się zachowywali, za to, że byli okropnymi ludźmi i są do dzisiaj. I nie przeszkadzało mi to, powiem wam szczerze, nie przeszkadzało mi to, że tak czuję do nich taką niechęć, że ich tak nie znoszę, że w sercu nie mam dla nich nic dobrego po prostu, że gdybym mógł, to bym ich tylko zgnębił. Ale był taki czas, to już było dawno, kiedy Bóg się mnie dotknął i powiem tak, ja nie zmieniłem swojego, nie wiem, nie próbowałem zmienić swojego nastawienia, nie próbowałem tego zrobić w żaden inny sposób, tylko wypełniłem tą część, która tu jest napisana. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nic więcej nie robiłem, tylko po prostu zacząłem się modlić o tych ludzi i ta niechęć automatycznie przeminęła. Coś takiego niesamowitego. Ja nie walczyłem z tą niechęcią, nie walczyłem z tą nienawiścią. Oni się w żaden sposób nie zmienili. Dalej się zachowywali, jak się zachowywali. Natomiast ten sam fakt, że się modliłem za nich, automatycznie zmienił moje serce do nich. To jest też takie Boże działanie i Boże świadectwo tego, że Słowo Boże działa w naszym życiu. I jeśli sobie zadajemy pytanie, czy na pewno musimy tak żyć, czy na pewno tak musimy działać, czy na pewno tak musimy robić, jak Jezus tutaj powiedział, czy musimy miłować swoich nieprzyjaciół, czy musimy dwa razy więcej robić, dawać tym, którzy chcą, którzy proszą, pożyczać, ci, którzy procesują się oddać wszystko, co mamy. To tak na końcu te słowa, które przeczytałem, Jezus mówi tak, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest takie ogromne wyzwanie, gdy powiedział, bądźcie doskonali, jak najdoskonalszy człowiek na ziemi, albo bądźcie, nie wiem, tak sprawiedliwi, jak Samuel, Mojżesz, czy miłujcie Boga tak jak Dawid, to może nie mielibyśmy jakichś takich wątpliwości i staralibyśmy się dorównać tym ludziom. Ale Jezus powiedział, bądźcie wy tedy doskonali jak Ojciec. No i to jest takie... Bóg, Jezus wzywa nas do, wydawałoby się, czegoś niemożliwego do osiągnięcia. Ale po co nas wtedy by do tego wzywał, jeśli by to nie było możliwe? Czy na próżno by tak powiedział? I tak wam się nie uda, ale próbujcie. To nie tak jest powiedziane. Czyniąc tak, jak tu jest napisane, będziemy doskonali, tak jak jest Ojciec w niebie. Chwała Panu Bogu za to. Chwała za te słowa. Chociaż mówię, one są takim wielkim wyzwaniem w naszym życiu, bo człowiek i ludzkie ciało jest niechętne do tego. I im bardziej miłujemy siebie, tym trudniej jest nam te słowa wypełnić. Ale tak jak mamy to słowo, zacznijmy wypełniać, zacznijmy, tak jak mówiłem, modlić się o swoich nieprzyjaciół. Patrzmy na to, jak postępujemy wobec tych, którzy nas do czegoś przymuszają. Wypełniajmy to słowo tak krok po kroku i oglądajmy, jak to słowo, jak Boże dzieło czyni się w naszym życiu. Amen.
Tydzień temu brat Krzysztof powiedział, dzielił się, znaczy inaczej, nie powiedział może dosłownie, ale powiedział, że on chyba zbyt często dzieli się swoimi porażkami. Czym lepiej się dzielić? Zwycięstwami czy porażkami? Jest to trudne pytanie. Inaczej, lepiej nie mówić o swoich porażkach, a mówić tylko o swoich zwycięstwach? No i mamy odpowiedź. Znaczy, Krzysiu ma odpowiedź, bo on wtedy sobie tego nie odpowiedział. Dzisiaj w świecie tym to jest tak, żeby nie mówić o porażkach. A nawet gdy są porażki, to mówią, ale przekuwaj to w zwycięstwo. I to uczymy się, a czy nie uczymy się. Myślę, że się nie uczymy, ale to ci najwyżsi nawet. Jakaś partia przegra wybory, to co? Za 4 lata zwyciężymy. I mówią, prawda? Nie mówią o tym, że tam jakieś, ale co będzie za 4 lata? Tu będziemy kontrolować tych, prawda? I to jest takie nieprzyznawanie się do błędów, do porażek. Nie jest to dobre, naprawdę nie jest to dobre. Powiem, przyznanie się do błędu, człowiek, który się przyznaje do błędu, albo jeżeli się przyznajemy do błędu, to uczy nas to pokory. Jeżeli mówimy o pewnych rzeczach, o pewnych naszych słabościach, to też to uczy nas na pewno pokory. Jeżeli się do tego nie przyznajemy, nie mówimy o tym, rośniemy w pychę, w zarozumialstwo, no a to już jest efekt, to już efekt domina. To prędzej czy później wszystko runie. Co nie znaczy, że teraz powiem, że zachęcam nas, żebyśmy tylko i wyłącznie porażki mieli. Nie, to nie o to chodzi. Ale jeżeli one są, to też dobrze mówi, bo nagle wychodzi, że sami herosi są, prawda? Prawie, że mityczni bogowie. Żadnych porażek, same zwycięstwa. A przecież mamy swoje porażki. Ja tydzień temu, Filipek nie zadzwonił, ale wysłał mi tylko SMS-a, że no mogę to powiedzieć, no przecież to jest normalne rzeczą, że pierwszego egzaminu nie zdał. To był teoretyczny egzamin i powiem wam, że normalnie złość mnie wzięła straszna. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek zdenerwował. Coś robiłem i byłem autentycznie zły. A Zina, przyszła mi, tatuś, jakiś masz taki... Jesteś na mnie, czy wyczuwam, że jesteś zły? Ja mówię, jestem, na Filipka jestem zły. I wiedziałam, że to jest złe. Wiecie, normalnie, ale mówię, nim Filipek wróci, to mi to minie. Ale byłem zaskoczony, że to mi się wzięło. Znaczy, ja wiem, ja później Lili powiedziałam, Lila, wiesz dlaczego. A tego nie będę już mówił. Ale to wiedziałam, że się uspokoję. Ale po raz pierwszy, nie pamiętam kiedy, miałem... I było to, normalnie było i robiłem, bo w kuchni robiłem. W sobotę prawie, że w kuchni spędzam. I czułem, że to jest złe. Z drugiej strony mówię, tak mówię, no ale... I sam zastanawiałem się, dlaczego to wylazło. Wczoraj zdał. Ale już bym nie był zły. To już tak mówiłem, Boże, tylko żeby mi znowu coś tam nie wyrosło. Aby nie zaczęło mi rosnąć coś. Natura nasza się niestety odzywa. I ona chyba się będzie odzywała do końca. W najmniej, powiem nieraz, spodziewanym momencie nagle coś przychodzi, prawda? Ale ważne jest to, żeby nam z tym było źle. Bo jak gdy nam z tym jest dobrze i my będziemy to przekopywali w zwycięstwo, to już będzie tragedia, zupełna tragedia. Dobrze się jest... zreflektować, już wiedzieć o tym, że to nie tak, że powinno być inaczej. Powiem tak, pomyślałem sobie, że to, co dzisiaj, czym dzisiaj chcę się dzielić, to nie będzie to porywające. Ale najpierw zadam wam pytanie i to będzie od waszej odpowiedzi będzie znaczyło, czy to będzie porywające, czy to nie będzie porywające. Ale myślę, że to nie będzie do końca porywające, jak go przeczytam, ten fragment. Czy lubicie ład i porządek? Wszyscy? Czy ktoś nie lubi? O, tak może powiem. Czy jest ktoś wśród nas, kto nie lubi ładu i porządku? Czy wszyscy lubimy ład i porządek? Nie wychodź przed szereg. To już wiem, o co chodzi. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku. A więc ja nie mówię o... Ja wiem... Mówię o porządku i ładzie. A co jest potrzebne, żeby był ład i porządek? Dyscyplina. Zgodzicie się z tym? Dyscyplina. Człowiek musi być zdyscyplinowany, żeby był ład i porządek. To najlepiej jest widać właśnie w rodzinie, może w pewnych społecznościach, czy pewnych grupach. W wojsku to było takie bardzo, my, którzy byliśmy w wojsku, to wiemy, że musiała być dyscyplina, prawda? No musiała być dyscyplina, bo gdyby tej dyscypliny nie było, no to już Pan Bóg raczej wiedzieć, co to by było w tym wojsku. No, to już nie wiadomo, co to by było. Kilkudziesięciu czy kilkuset, a my na szkółce nas było kilka tysięcy, no i nie ma porządku, nie ma ładu, nie ma dyscypliny, przepraszam, no to byłoby coś strasznego. Raz, właśnie kiedyś wam wspominałem, że wracaliśmy z jakiegoś alarmu i nie było już porządku, bo wszyscy mieli nogi popcięte, nie wszyscy, większość, i już dowódcy pozwolili wszystkim wracać na swoją rękę, no to Zamość wyglądał, jak mówię, jak po jakiejś, nie wiem, strasznej bitwie. Ład i porządek. Czy lubimy to? I wiem, że lubimy ład i porządek. Ja też nie jestem aż taki, żeby sprzątać i sprzątać, ale lubię porządek. I teraz powiem, kiedy Karla praktycznie nieraz jest wyłączona z tego, to widzę, gdzie są te nieporządki i wiem, że sam to wszystko robię to też, ale i też i dzieci mobilizuję do tego. Też to zauważam. Jest to sam, i do tego jest potrzebna dyscyplina, bo jeżeli dzisiaj na przykład na nabożeństwo wstajemy, nie wiem o której, jeżeli wstaniesz o 9:30, to czy zostawisz porządek po sobie? A dzaczego wstajesz o 9:30? Jeżeli wstajesz na przykład, czy tam o 9:00, bo nie masz dyscypliny, prawda? Bo dyscyplina by spowodowała, że ty musisz wstać na przykład w 9:30 i ty wszystko zrobisz. Do tego jest potrzebna dyscyplina. Bóg jest Bogiem porządku. Ewangelia Mateusza. Może dziwnie zacząłem, ale zobaczycie, że to nie jest... I będzie to na pewno fragment porywający, bo on mówi o pewnym naprawdę porządku. I nie, na pewno nie tak, jak... No, za chwileczkę. Najpierw go przeczytamy i wiem, że to... Myślę. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. I 15-18 werset. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Myślę, że nie do końca już jesteście przekonani o moim wstępie, że to akurat do tego pasuje. Ale... o czym ten fragment, drodzy bracia i siostry, mówi? Powiem, co ten fragment Słowa Bożego eliminuje z naszego życia? Eliminuje z naszego życia ten fragment. Co eliminuje? To postępowanie zwraca nam uwagę na naszą, powiem właśnie tak, eliminuje... Jeżeli zaczynamy przestrzegać tych Bożych przykazań, czy Bożych praw, czy Bożych przepisów, o których Jezus mówi, To eliminuje, albo inaczej, piętnuje kłótliwość. Bóg nie chce, aby była kłótnia między braćmi i siostrami. Tu akurat jest powiedziane i tylko wyłącznie o, jakby o braciach, ale ja będę mówił o tym, ale my wiemy, że to też się tyczy sióstr, czy nie? Też. No, to jest normalną rzeczą. Kłótnia jest czymś najgorszym. W rodzinie też, prawda? Jeżeli zaczyna się dwie osoby zaczynają się kłócić, jeżeli się rodzeństwo zaczyna kłócić, prawda? No to rodzicom uszy opadają, prawda? Jeżeli rodzice zaczynają się kłócić, to dzieciom uszy opadają, albo uciekają, gdzieby jak najdalej. Kłótnia, Bóg nie chce, żeby człowiek się kłócił. Zgadzacie się z tym? Bóg nie chce. Ja tak nieraz to przypominam, bo to jest takie istotne, fajne, takie, tak zapamiętałem, kiedy Józef do swoich braci powiedział, tylko nie kłóćcie się, kiedy wracali po swojego ojca. Tylko nie kłóćcie się w drodze. Mógłby im coś, uważajcie na coś, prawda? Nie powiedział, tylko się nie kłóćcie. Tylko nie dojdzie do kłótni między wami. Do zwar, że ten może tyle dostał, albo ten tyle, albo ta, prawda? Bo to wtedy to się zaczyna, nie? Ten ma tyle, ten ma tyle, temu dał tyle i droga przed nami i niech zaczną się kłócić i cóż z tego. Nie kłóćcie się. I Bóg nie chce, żeby jakakolwiek kłótnia była w zborze przede wszystkim. Bo Bóg, tu Jezus mówi o zborze. Nie powinno być żadnej kłótni. Żadnej kłótni. Nie dopuszczaj do tego, aby była kłótnia. Ale żeby nie było tej kłótni, to jest ten przykład. Jeżeli brat twój wyrządził ci krzywdę, zwróć uwagę, ktoś tobie wyrządził krzywdę, no to jest podstawa do tego, żeby mu przywalić, prawda? Albo się obrazić. Tomek wyrządził mi prawda? Tomek mi wyrządził przykrość. Nie będziemy mówili jaką, ale przykrość. I wiemy, że można słowem, czynem, można wyrządzić przykrość. Czyli jaka moja była powinna, po ludzku rzecz biorąc, podstawa, prawda? No na pewno co najmniej się obrazić, albo mu dać do zrozumienia przy najbliższej okazji, jakim on jest, prawda? Albo się nie odzywać, albo unikać wzroku, albo nie podać ręki, migać się przed podaniem ręki, prawda? A o czym Jezus mówi? Jeżeli mi Tomek wyrządził krzywdę, to o czym? Jak Pan Jezus mówi, jak ty masz postąpić? Jak masz postąpić? Idź do Niego i oczywiście idź do Niego nienajeżony, nienapompowany, prawda? Nie czerwony z naciśnienia już, ale idź do Niego w miłości Bożej, w pokoju i zwróć Mu uwagę na ten grzech, prawda? Idź sam na sam. Nawet nie próbuj mówić o innym o tym, najpierw za tą sprawę sam na sam. Marcin wcześniej powiedział, czytając ten fragment Słowa Bożego, mówił, kiedy czytałem ten fragment, nie, to, proszę, dotknęło go to, prawda, i zweryfikował swoje życie względem tego fragmentu. Ja czytając ten fragment, to samo. I my o tym nieraz mówimy. Ja też go zweryfikowałem w stosunku do siebie. Jak ja postępuję, jak powinienem postępować, jak mówi Słowo Boże i jak powinniśmy postępować. Idź do brata swojego i porozmawiaj z nim i powiedz mu o tym grzechu. Drodzy, bo my, czytając ten fragment, prawda? Raz widzimy wyłączenie, nie? Widzisz to? Kiedy przeczytałem ten fragment, jaki on jest porywający, prawda? Koniec, wyłączą go zaraz, prawda? Nie. Drodzy, ten fragment mówi o pewnych naprawdę ważnych rzeczach. Zgrzeszył twój brat, zrobił ci przykrość, idź do niego i porozmawiaj z nim. Dobrą rzeczą jest, kiedy zwróć uwagę, czy wam zdarzyło się nieraz, kiedy rozmawiacie tylko dwoje, a jeżeli jest, albo jak rozmawiacie już w trójkę. Czy jest różnica, jeżeli jest nas trójka, a kiedy jest nas dwójka? Jest ogromna różnica. Naprawdę, to jest zupełnie inaczej zaczyna przebiegać rozmowa. Jeżeli jest nas dwóch, zupełnie inaczej przebiega rozmowa. Zgadzacie się z tym? Jest zupełnie inna rozmowa, zupełnie inna. Gdy jest trzech, to od razu, wtedy już kogo, kto, z kim i tak dalej. I to zupełnie, wtedy ten język to już jest, poszedł jak... A zupełnie inną rzeczą jest, kiedy jest nas tylko dwoje. Dlatego Pan Jezus mówi, bo zna naszą naturę. Tak jak nikt inny, Pan Jezus zna naszą naturę. Właśnie naszą naturę, która od razu się gotuje. Ale mówi właśnie o tym, to też to, co Marcin, to powiem, jest pewien wspólny mianownik tego miłuj bliźniego swojego, prawda? Ten stosunek do bliźniego. I jeżeli masz miłość, a musisz mieć miłość, my musimy mieć miłość Jezusową. I jeżeli ktoś ci wyrządził, to cię też boli, ale powiem, jeszcze rzeczą bardziej ważniejszą jest, żeby zwrócić bratu uwagę na to, czy siostrze, że zrobił coś, co nie jest chrześcijańskie. To nie po chrześcijańsku, po prostu to jest grzech. To jest jego upadek, który nienaprawiony, jeżeli nie będzie pokuty, on go powieli. Prawda? Jeżeli tobie, to i drugiemu, i trzeciemu. I później wpadnie w ogóle w rutynę. I będzie myślał, że to tylko tak można i tak trzeba, prawda? Trzeba wszystkim po prostu dowalać. Idź sam i porozmawiaj z nim. A jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata swego. Pozyskałeś brata swego. Eliminuje to kłótnie. Eliminuje to, jakże okropną rzeczą jest kłótnia, prawda? Jak powiedziałem, czy w rodzinie. A pomyślcie, dzięki Bogu, chociaż, ale dzięki Bogu nie ma u nas tego. Ale pamiętamy, kiedy gdzieś coś tam się, jak to strasznie brzmi, kiedy jesteśmy razem, a mam jakąś, a tam, co to jest? Pan Jezus mówi, nie, żadnej kłótni, dyscyplina, tak, porządek, tak, ale według Bożych zasad, nie według naszych zasad. Ty nie masz prawa się obrazić lub właśnie robić oko, ząb za ząb, czy odwet, mścić się. A tak często, drodzy, tak często to się zdarza, że tak robimy. I to mało tego, nieraz my wyrządzamy krzywdę i próbujemy, i to my próbujemy, jeszcze pójść dalej, prawda? Jeszcze Nie tędy droga, bo jeżeli tak postępujesz, Słowo Boże mówi o takim postępowaniu. Jezus Chrystus mówi o takim postępowaniu. Jeżeli by cię brat nie usłuchał, to co masz zrobić? Dalej mu jączyć? Bierzesz jednego lub dwóch, prawda? Bierzesz jednego lub dwóch i idziesz ponownie. To już jest pewna taka presja. Myślę o sobie, gdybym ja coś takiego zrobił i do mnie by Waldoś przyszedł z Krzysiem i ze Sławkiem na przykład, no to bym, tak myślę, że nogi by mi się ugięły, na pewno. Ja myślę, że po pierwszym razie nie miałbym problemu, ale gdyby coś takiego wyszło, to na pewno nogi by mi się ugięły. Byłyby zwady i byłbym pokorny, no nie wiem, co tak bardzo pokorny jest, ze zwierzątek. Chrupka nieraz widzę bardzo pokornego. No tak bym chyba wyglądał. Uszy opuścił, ogonek opuścił. Jeżeli byś i tak Jezus mówi, bo to jest właśnie to, jeżeli jest w tobie troszeczkę pokory, bojaźni Bożej, to jeżeli ktoś przyjdzie właśnie na takiej już zasadzie, no to jeżeli jest, to ty będziesz wiedział, że już nie możesz oponować przed tym swoim i musisz się uniżyć. Musisz pokutować z tego. Musisz zmienić swój stosunek. Musisz się stać jako chrześcijanin, jako dziecko Boże. A jeżeli, i o tym zbór nie wie, a jeżeli dalej nie ma wyniku, nie ma pozytywnych wyników, to dopiero później, ten trzeci raz, to postaw go przed zborem. To przedłuż tą sprawę przed zborem. może zbór, już nie przed dwoma, ani przed trzema nic, ale może przed całą społecznością wyrazi skruchę, może opamięta się, bo to jest ku temu, aby się opamiętał, aby się odwrócił, aby nie robił już tego, aby zrozumiał, że źle postąpił. I jeżeli te dwa, to ten trzeci. Jeżeli ten trzeci, już jest ostatnia sytuacja. Ja ciągle mówię o tym, który to uczynił. Jeżeli to nic nie spowoduje u niego, oczywiście będę o tym mówił, ale jest jeszcze pewne małe takie niebezpieczeństwo. Wtedy nagle znajdują się adwokaci, pseudoadwokaci. Takich jakiś dzisiaj mamy wielu adwokatów, bo kasę trzymają. Dzisiaj kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem i to jest, znamy tą osobę, ale i ona straciła coś tam pewnego, otrzymała pewne pieniądze, duże pieniądze i prawnik jej obiecał, że wygramy tą sprawę, wyciągnął wszystkie pieniądze od niej. A później do tego człowieka drugiego powiedział, tą sprawę kończę, bo ona już nie ma pieniędzy. Wiedział z góry, że to jest przegrana. Miał swój w tym jaki interes. I bardzo często, kiedy do czegoś takiego dochodzi, drodzy, kiedy, powiem, Boże zasady są przestrzegane. Ja mówię cały czas o Bożych zasadach. O Bożych zasadach. Że pewna okoliczność miała miejsce. I te Boże zasady, jedna i druga, były zrealizowane, wykonane. Jeżeli przychodzi już do tej trzeciej, i często zdarza się tak, że są, nagle pojawiają się ci, którzy mają w tym swój interes, brudny interes. I to nie są naprawdę prawdziwi adwokaci, to są ci, którzy mają w tym swój interes i bronią. Bo mają w tym swój interes. Przeciwko Bożym zasadom, przeciwko Bożym przekazaniom jawnie też występują. Jeżeli by nie usłuchał, to jest już później, to jest smutne, to już jest tragiczne. Ale tak jak wam powiedziałem, jeżeli ktoś ma troszeczkę tej bojaźni Bożej, trochę tej pokory, to już za pierwszym razem podejrzewam, że zrozumie swój błąd. A już za drugim przemyśl to w swoim sercu. Kiedy ty, jeżeli by ci się zdarzyło, może się zdarzyło, a może jest coś na rzeczy. Bóg chce pozbawić nas jakichkolwiek kłótni. Dlatego dał te Boże zasady. One wyłączają jakąkolwiek kłótnię. Jeżeli byś nie posłuchał, jeżeli bym nie posłuchał za tym trzecim razem, to jestem dla was jako poganin i celnik. To takim jestem, bo dla mnie żadne wartości, prawdy. Bóg to między bajki go włożyć. Miłość do was, absolutnie żadna miłość. Ani pokory, nic. Tylko ktoś, kto by chciał jączyć, to jest ten ktoś, kto by chciał jączyć, kto by sprowadzał nieszczęście na zbór. Dlatego niech będzie dla was jako celnik. Dlaczego Pan Jezus mówi o tych rzeczach? Powiem tak, mówi, żeby był ład i porządek, żeby była dyscyplina, bo On jest za dyscypliną. A jeżeli jest ład i porządek, jeżeli jest dyscyplina, jeżeli jest przestrzeganie tych Bożych zasad, tej sprawy, to dalej Słowo Boże mówi tak. Jeżeli to jest przestrzegane, to też jest jakby podstawa, między innymi jedna z podstaw, żeby Bóg wysłuchał modlitwę. 19-20 werset. Na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Dlaczego Pan Jezus mówi o modlitwie po takim fragmencie, prawda? Byśmy powiedzieli, no tak mało porywającym, prawda? W Starym Testamencie często czytamy, I ostatnio ktoś przywoływał chyba Ahab, tak? Nie Ahab. Ahab. Kto ukrył te kosztowności? Ahab, dobrze. Ukrył, prawda? Ukrył, sprzeniewierzył się. Jeden na milion, prawda? Świętokradztwo jakby popełnił. Zachował to, co było przeklęte, prawda? Przez Boga było przeklęte. I Izrael, cały Izrael poniósł klęskę. Bóg nie wysłuchał ich modlitwy. Bóg im nie błogosławił. I Pan Jezus mówi też o tych zasadach. Musi być jedność, musi być porządek, musi być dyscyplina w zborze. Jeżeli jest, to gdzie dwaj lub trzej, tylko nawet dwaj lub trzej, a cóż dopiero zbór, będą się modlić o jakąkolwiek rzecz, to co? To wysłucham ich. To wysłucham ich. To jest tak jeden, powiem może najmniej, bo kiedyś powiedziałem, że mówiłem o wysłuchanych, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, ale kiedy Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Ja nie twierdzę w tej chwili, że coś jest w naszym zborze, że Bóg naszych modlitw nie wysłuchuje. Ale jeżeli coś takiego jest, to dlatego Bóg nie wysłuchuje. Jeżeli coś masz, jeżeli jest coś na rzeczy, to Pan Jezus dał takie proste przepisy, aby to wyeliminować i aby załatwić pewną rzecz. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest przeciwny jakimkolwiek kłótniom, jakimkolwiek swoim racjom. Że ty możesz komuś o tak sobie i nic. Że ty możesz swojej żonie, swoim dzieciom, dzieci mogą swoim rodzicom, że ty możesz bratu lub siostrze i nie załatwić tego. Nie można. Bóg się temu sprzeciwia. Ten fragment jest naprawdę przepiękny. I jeśli by dwóch lub trzech, jeżeli już są pojednani, jeżeli już nie ma nic, to o cokolwiek byście prosili, stanie się wam. Wysłucham was, odpowiem wam. Dałby Bóg, aby... Bo nieraz mówię, kiedy czytamy ten fragment, to taki tylko z wyłączeniem nam to się kojarzy. Od kogoś chcą, tak. Kościół na przestrzeni wieków ten fragment często, powiem, nadinterpretował. Tak, krew się lała, bo taka była interpretacja. Ale to jest zdrowa interpretacja. To jest zdrowe branie powoli. Najpierw dwóch, najpierw sam na sam. Załatwiaj te rzeczy. Jednaj się. Przeproś się. Przyznaj się do swoich błędów. To uczy pokory. To uczy naprawdę pokory. Nie wiemy, co jest jutro, co pojutrze będzie. Tak, kiedy czytam ten fragment, nie wiem, co będzie jutro, co pojutrze. Bo gdy nas dotykają pewne doświadczenia, wtedy my naprawdę pokorniejemy. Ale czy musi nas Bóg jakimiś doświadczeniami dotykać, żebyśmy my spokornieli? Dałby Bóg, aby dyscyplina była w naszym życiu, w każdej dziedzinie naszego życia. Powinniśmy być zdyscyplinowani, też punktualni. To już są inne rzeczy, ale tak. I ten ład i porządek w naszym życiu duchowym, przede wszystkim w naszym życiu duchowym powinien być. A to przyniesie naprawdę wielkie błogosławieństwo. Amen.
Myślę, że każdego z nas dotknęło to słowo serca czy sumienia. Oko za oko, ząb za ząb, miłuj nieprzyjaciół swoich. Kiedy to właśnie czytał Marcin, to mi się też takie dotknęło mnie, mojego serca, mojego sumienia. To słowo miłuj nieprzyjaciół swoich. Ostatnio, chyba tydzień temu, kiedy przyjechałem do pracy na nocną zmianę i koledzy tutaj na tej dziennej zmianie, kiedy coś zmienialiśmy ich, mówią do mnie, mówię, o, słuchaj, ale będziesz miał, mówi. Ale jestem już taki dziwny. Co? Za urlop ci potrącą. Za 2010 rok. Bo nie mają twojej karty urlopowej. Tam w biurze w Białogardzie. No a mnie zaraz takie, no jak, no niech tylko, bo ja wiedziałem, kto tam robi takie, troszeczkę taką, coraz bardziej nasz ten rejon numer dwa bardzo tak miłuje, że naprawdę, no, wszystko chce zobaczyć, jak to wszystko działa, jak to wszystko, jak to w jakimś, musi być na lepszym porządku. Tam się dokopuje pewnych rzeczy. No i tak mu udało się to, że tam gdzieś właśnie mojej karty urlopowej nie ma, za jeden dzień, za 12 godzin. No ja do nich mówię, no niech tylko spróbuję wziąć mi ten. No, co on sobie myśli? Tak, taka reakcja starej natury. Człowiek zapomniał, że należy do dziecka Bożego, do Boga. No i nic, do domu przyjeżdżam rano. Mówię Teresce, mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, że weź nie ten, o tym, co mi za dzień urlopu, za 2010 rok. No i taki jestem. A Tereska mówi, zostaw to Bogu. I to mi też dotarło do mnie, jak ja się zachowałem. Powinien to Bogu zostawić, powinien zamilczeć. Może nie zamilczeć, ale w jakimś pokoju powiedzieć coś tym, też na świadectwo dla nich. No trudno. Co zrobią, to zrobią. Myślę, że te słowa, które były czytane, myślę, że każdego z nas może dotknęły w pewnej dziedzinie. Może coś się przypomniało nam. Coś może ukrytego, coś zapomnieliśmy, że coś takiego było, postąpiliśmy tak. Ale dobrze, kiedy człowiek ma serce otwarte na działanie Ducha Świętego i te sumienie czułe. Bo jak Piotr mówi, jeżeli się tego nie ma, no to naprawdę to jest wielka tragedia i człowiek tego, jak dobrze z tym jest, z tym z jakimś przewinieniem, z tym złem, że postąpił. Ale nawet to Słowo Boże mówi, masz się modlić z tym człowiekiem, masz go miłować, nie wiem jaki on by był, czy on zabierze ci, czy nie zabierze ci, ale masz go miłować. Czyś mam być ząb za ząb? Nie. To może kiedyś było w starym życiu. Można było tak postąpić. A sobie Bóg uczy inaczej. Też nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Mamy miłować. Mamy pomagać. To zobaczcie, siostry, jesteśmy dzisiaj przy stole królewskim. Prawda? Chodzi mi o te duchowe sprawy. O ten duchowy pokarm. Jesteśmy przy stole królewskim. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy może 2 tygodnie temu, jak czytał brat Marcin Gajik o tym stole królewskim, o tym, jak Dawid okazał łaskę synowi Jonatana. My przeczytamy ten fragment, może nie cały, tylko Druga Księga Samuela, rozdział 9, może 13 wiersz. Druga Księga Samuela, rozdział 9, 13 wiersz. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jerozolimie, gdy siadał po wszystkie czasy u stołu króla. I znamy tą historię właśnie, jak Dawid okazał łaskę synowi Jonatana. A czemu to tak spowodowało to w Dawidzie? Taką miłość, taką tą łaskę. Dlatego, że znamy, co sobie przysięgli Jonatan z Dawidem. Byli przyjaciółmi. Jonatan tak zapała miłością, że aż jego serce się poruszyło do Dawida. Myślę, że i ta, zobaczmy, że ta miłość tyle przetrwała w Dawidzie. Że zapytał się, czy ktoś jest jeszcze z domu Saula. I był właśnie syn Jonatana i tak mu łaskę wyświadczy, że po wszystko mu zwróci, co było tam mu zabrane. I jadał po wszystkie czasy u stołu króla. No zobaczcie, jaka wspaniała miłość przetrwała w Dawidzie względem Jonatana, a tym bardziej dla jego syna. I tak samo i dzisiaj my, drodzy bracia, siostry, jesteśmy, jak wspomniałem, jesteśmy przy tym stole królewskim. I jadamy, karmimy się. To ona zależy, czy my przyjmujemy, czy nie. Ale jesteśmy na tym miejscu i słyszymy to słowo. I słyszymy to słowo. I wtedy ona ma moc, wtedy, kiedy je przyjmujemy i zaczynamy tym słowem żyć. Jeżeli słowo nas osądza, przyjmujemy. Kiedy dają zachętę, radujemy się z tego, że Bóg chce nas dalej prowadzić. Ale do zobaczenia, siostry, jest zagrożenie. Ja tego nie czytałem do końca. Był zaś kulawy na obie nogi. Fizycznie był kulawy na obie nogi. Też już znamy tą historię, dlaczego to się stało. Kiedy właśnie się dowiedzieli, że jego ojciec Jonatan nie żyje, to ta kobieta, która się zajmowała się, piastunka, tam pisze, zajmowała się, nic nie wzięła go na ręce, wzięła go i on upadł jej. I to spowodowało, że jest kulawy, stał się kulawy na dwie nogi. Fizycznie kulawy na dwie nogi. Ale jadą u stołu króla aż do końca. Zobaczcie, siostry, i my się też jemy, jak wspomniałem, te Słowo Boże przyjmujemy, słyszymy. To ona zależy, czy my przyjmujemy, czy się karmimy nim. Tylko to słowo tako, tylko i spływa to wszystko po nas, jak po, mówi się po kaczce. Albo te słowo skierujemy do innego, bo znamy może jakąś sytuację drugiej osoby. O, jemu to słowo było potrzebne. Niech on sobie weźmie. Niech zrozumie. No zobaczcie, siostry, można być u stołu króla, można jadać te, brać te pokarm duchowy, ale od nas zależy po tym, jak my, co my z tym robimy. I można być tak do końca, chodzić na nabożeństwa, przyjmować ten pokarm, ale być kulawy na obie nogi. Można być. Jeżeli to słowo się nie bierze do serca, które było czytane, które czytane jest, przez wszystkie te czasy, które tu chodzimy, to naprawdę, jeżeli je bierzemy do swojego serca i pragniemy żyć, pragniemy robić porządek w swoim sercu na te słowa, które napominały, to będzie postęp. To będzie postęp, a jeżeli nie, to zobaczcie, że to jest, będziemy kuleć na obie nogi. Naprawdę będziemy kuleć na obie nogi, a w końcu tak się przewrócimy, że można nie wstać. Ważne jest, to zobaczcie, siostry, karmić się Słowem Bożym. Czytać Słowo Boże. Jeżeli tego brak, trzeba się modlić do Boga, aby Bóg wzbudził serce pragnienie czytania, pragnienia modlitwy. To jest ważne, modlitwa jest ważna. Jeżeli brak modlitwy jest, jeżeli naprawdę zaniedbujemy modlitwę, to właśnie, co w takich sytuacjach możemy robić, kiedy nam, tak się mówi, ktoś nam naciśnie na odcisk, nadepnie. No to wtedy jest, jeżeli nie ma, nie trwamy w modlitwie, jeżeli ma, naprawdę nie żyjemy tym Słowem Bożym, to co to jest, wtedy jest? Tak jakby powiedziałeś, oko za oko. Wtedy się nam wychodzi, co w naszym sercu jest. Czy jest ta miłość, czy zaraz właśnie słowa lecą. Albo nawet coś w sercu ma. Może nie okazuje się, ale w sercu się ma niechęć do tej osoby. Zobaczcie, siostry, naprawdę musimy prosić Pana o to, aby dał nam ducha modlitwy. Aby ta dziedzina naprawdę nie kulała, jak powiem. Ale powinniśmy naprawdę stać mocno w modlitwie i jedni za drugim bojować. Dziękuję Bogu za to, że naprawdę kiedy słowo było czytane przez właśnie Marcina, nie, 2 tygodnie temu, to tak sobie myślałem, naprawdę można być u stołu tego króla, u stołu Boga, u stołu tam, gdzie się bierze pokarm duchowy, ale można kuleć na obie nogi, dlatego że tego osoba się nie przyjmuje i się żyje po prostu po swojemu. Ale to jest błąd, naprawdę można wtedy upaść i ciężko będzie powstać. Chociaż Bóg łaskę jeszcze okaże, jeżeli jeszcze będzie czas. Ale szkoda tego właśnie chodzenia, szkoda tego słuchania tylko. Jeżeli to się nie przyjmuje do serca, to naprawdę wtedy człowiek jest taki, przychodzi tu, wychodzi taki, jaki był. Ale przychodzimy tu po to, aby naprawdę być u tego u stołu tego króla naszego Pana Boga i wziąć Jego słowo, ten pokarm duchowy, który nam potrzebny jest do wzmocnienia, potrzebny do tego też, aby też nas napomnieć, bo może w jakiejś dziedzinie przespaliśmy, chce nas pobudzić do tego, aby naprawdę mieć tą miłość jedni ku drugim, miłować się nawzajem i naprawdę nasze serca muszą być otwarte na Słowo Boże, na głos Ducha Świętego. Amen.
Chwała Panu Bogu. Marcin czytał o takich Bożych wielkich przykazaniach i na końcu bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I mówił, że gdybyśmy za cel postawili sobie, czy za wzór Abrahama, czy Dawida, czy Noego, czy Piotra, czy Jana, może mielibyśmy jakąś nadzieję, ochotę na to, żeby stać się do nich podobnymi. Ale gdy jest tak napisane, że mamy być tak doskonali, jak Ojciec nasz niebieski, to ręce opadają. Bo jakże, jeśli nie mogę dorównać, może nawet nie Piotrowi, czy Mojżeszowi, ale komuś tam nawet z boku nie mogę dorównać, to jak mogę dorównać Bogu, jak mogę być tak doskonały, jak On. I nie jest to, bo to nie polega na tym, jeśli się boimy tego, to chyba źle rozumiemy, bo to nie polega na tym, że my mamy no tak się postarać, żeby doścignąć tego. Nie dościgniemy nawet Piotra, myślę. No może komuś tam się uda. Ta doskonałość przychodzi od Boga, to jest Boży dar i przywilej, to Bóg w nas tą doskonałość kształtuje. Bóg. A my możemy, my tak zamiast załamywać ręce, że Bóg jest taki wyraźny, taki wielki, tą wielką poprzeczkę wysoką nam stawia, powinniśmy, bo doskonałym ma być tak jak On, my powinniśmy raczej wziąć się za to i przyłożyć rękę do tego, by uciekać od niedoskonałości, by odwracać się od niedoskonałości. I bardzo łatwo wtedy zobaczymy, że przychodzi Boża doskonałość. Piotr mówił dużo o kłótliwości, o kłótniach, że one muszą być, nie może ich być w naszym życiu. Kłótliwość, kłótnie. One wszędzie szkodzą, może najwięcej szkodzą w zborze, bo wtedy obejmują swoim działaniem destrukcyjnym wielu ludzi. Ale też w rodzinie są jednym z najprzykrzejszych takich momentów czy wydarzeń. Dobrze Piotr powiedział, że jak się rodzeństwo kłóci, to rodzice uszy by zatkali, opadają im uszy. A jak się rodzice kłócą, to dzieci by najchętniej uciekły, czy nawet uciekają, bo to jest taka tragedia w domu, kłótnia. To jest wielką tragedią jest kłótnia z Boże, straszną tragedią. Naprawdę wielką tragedią, kłótnia, niby kłótnia. I wielką tragedią w rodzinie jest kłótnia. Tragedią, powiem, wybraną przez ludzi, bo tragedia jest, jeśli ktoś choruje, tak? Tragedią jest, jeśli ktoś ma wypadek. No jest tragedia, może niezawiniona, niespodziewana, niezapraszana. Natomiast kłótnia jest wielką tragedią, równie powiem taką destrukcyjną i na własne życzenie. Powiesz, no jak na własne życzenie? No nie chcę. I w tym powiem, uciekajmy od kłótni, a będziemy doskonali. Uciekajmy. Kiedy ludzie się kłócą, to dlatego się kłócą, ponieważ nie, jeden drugiemu nie może ustąpić, jeden od drugiego wymaga tego, co tam powinien on zmienić. I to jest trudne wtedy. I wtedy, kiedy my chcemy zmienić naszą żonę, bo z tego powodu, że ona coś tam, są ciągle kłótnie, to jest bardzo trudne, długie w czasie i nie wiadomo, czy skończy się pomyślnie, bo skąd, czy ty zmienisz człowieka? Czy nasze racje zmienią człowieka, jeśli on trwa w uporze swoim? A ten, kto się kłóci, trwa w swoim uporze. A więc czy nasze racje, wszyscy, żeście to przeżyli, że wy mieliście takie racje, że powinno paść na kolana pod takiej racji, a ona jeszcze z większym. Taką rację. Jasie. No jak to? I co się wtedy zbiera? Jeszcze większa złość. Prawda? No przecież tak, no powinno powalić go. No przecież to jest tak, o, a to jeszcze więcej, tak? Chcemy zmienić człowieka. Nie mamy możliwości zmienić tego drugiego. Nawet racjami, nawet argumentami. Ale mamy możliwość uciec od kłótni. Mamy możliwość uciec. Ty ucieknij od kłótni. Ze swoim mężem, ze swoją żoną, ze swoim synem, ze swoim bratem w domu, czy z siostrą rodzoną. Ucieknij od kłótni. Możesz uciec od kłótni. I będziesz wchodzić w Bożą doskonałość. Trzeba uciec od kłótni. Trzeba pohamować swoje ja, trzeba je ukrzyżować. Dlatego ten krzyż codziennie trzeba brać. A czy to da coś? Czy to da coś, jeśli ja ucieknę od kłótni? Czy to coś da? Czy to skutek przyniesie w domu? Czy to przyniesie zmianę? Czy tylko większą moją krzywdę? Może ktoś tak myśli i dlatego nie ucieka od kłótni. Że gdy ucieknie od kłótni, no to przyniesie mu to jeszcze większą krzywdę. Bo racji swoich nie wywali, bo nie wiem co, porażkę poniesie. No, takie głupie myślenie. Głupie, jeszcze lepsze by trzeba było słowo, dosadniejsze. Że jak rację przedstawisz, jak krzywdę wywalisz swoją, jak to pomoże, guzik pomoże, jeszcze większy twój ból, bo twoimi tymi serca, mówisz, chcę już dać radnie, a on ma to w nosie. Jeszcze większy ból, bo on to ma w nosie. A z drugiej strony on ci swoje racje i swoje żale i takie dwie powodzie. Czy dwie fale, to jest tragedia, wiecie. Fale jeszcze są dobre, jak jedna za drugą idzie. To tak się fajnie buja, ale nie, ja nie wiem, na morzu, to gdyby tak było, że dwie fale na raz, Boże drogi. Niesamowita tragedia. Ale jedna fala za drugą już jest lepiej. I możemy tak myśleć i człowiek jest na tyle głupi, żeby to, powiem, pielęgnować całe nieraz życie. Takie zasady. 100 razy przekonał się, że to nie działa. Ale dalej. I tylko to umie. Jak może być doskonały? Ucieknij od swojej niedoskonałości. Ucieknij, odwróć się. Zaniechaj niedoskonałości, zaniechaj złych rzeczy. Oczyść się od złych rzeczy, to sam siebie oczyści od tych rzeczy pospolitych, brudnych, niedobrych. Będzie naczyniem szlachetnym do tych dobrych, bożych celów, do tych bożych, dobrych dzieł. Nie chcę, żebyście podnosili ręce, kto w to wierzy, że jeśli uciekniecie od kłótni, to wygracie. O wiele będzie lepszy wynik, zwycięstwo będzie, niż gdybyście mieli wylać. Ja nie mówię, żeby nie powiedzieć, jeśli już później masz, panujesz nad swoim ciałem i nad swoim ja, możesz mu powiedzieć, ale będziesz widział, że to jego wścieka, to nie będziesz mu w tym momencie mówił, bo po co? Bo panujesz nad tym. Możesz mu powiedzieć na drugi dzień, słuchaj, tak nie powinieneś żyć. To nie jest życie. To nie jest życie. To nie jest Boże życie tym bardziej. To w ogóle nie jest życie. I tylko tyle. I możesz mu powiedzieć. I to będzie miało większą moc 10 razy niż to w tej kłótni. To ma tylko moc dla diabła. On tam się coraz lepiej czuje, tak coraz lepiej się. Ach, jak fajnie. Im głośniej, tym jemu lepiej. Ściąga wtedy, myślę, demony. Chodźcie, kochani, to jest taka kąpiel. To jest taki prysznic piękny. I ściągają, myślę. Ściągają wtedy. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I wtedy przychodzi ta Boża doskonałość. I to Bóg nas tak wywyższa, to Bóg nas tak uszlachetnia. Bóg, a nie my sami. Bóg, i to jest, wiecie, to jest radość, a nie smutek, że mamy być tak doskonali jak On, że mamy się tak oczyszczać, jak On jest czysty. To Boży zamysł. Bóg tak pomyślał, Bóg tak powiedział, Bóg tak się zwierzył nam, takimi was uczynię. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu. Naprawdę z gliny na nic nieprzydatnej ci stwarza naczynie cudowne, użyteczne ku Bożej chwale. To jest wielkie, Boże, a nie nasze dzieło. W drugim liście Pawła do Koryntian. Nie. W drugim liście Piotra. Pierwszy rozdział. Od 16 wiersza kilka poniżej. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Od 16 wierszu. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, kto tam my? Piotr, Jan i Jakub, tak? Usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Lecz drugi rozdział, pierwsze dwa wiersze, może trzy. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Gdyż oznajmiliśmy wam moc Jezusa i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I podpiera Piotr swoją wypowiedź, swoje świadectwo, swój list. Podpiera tym faktem, gdy byli na górze przemienienia i usłyszeli głos z nieba mówiący: ten jest Syn mój umiłowany. Piotr mówi, przez to doświadczenie, przez to wydarzenie, te słowa prorockie, które były o Jezusie, słowa Starego Testamentu, które były o Jezusie, mamy to słowo prorockie potwierdzone bardziej niż inni. Mamy więc słowo jeszcze bardziej potwierdzone jeszcze bardziej potwierdzone, bo usłyszeli głos z nieba. Oni usłyszeli, to też był głos z nieba. Proroctwo starotestamentowe, proroctwa, które mówiły o Jezusie Chrystusie, które im kiedyś uczniom dwóm Jezus wykładał. Wszystko, począwszy od Mojżesza, o Synu Bożym. I oni wszyscy o tych proroctwach wiedzieli. Jeśli nawet do tej pory nie wiedzieli, to gdy tych dwóch przyszło, wpadło do nich, do tego, widzieliśmy Mesjasza, widzieliśmy Jezusa Chrystusa, widzieliśmy Zmartwychwstałego i wszystko, to od tej pory, jeśli nawet nie, ale oni wcześniej już o tym wiedzieli. I to były słowa od Boga, ale Piotr mówi, ale my mamy jeszcze bardziej je teraz potwierdzone, bo żeśmy słyszeli głos z nieba, który mówił, ty jesteś Syn mój umiłowany. I tak jakby zwieńczając ten swój list, słowa zachęty, Piotr mówi, oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mógłby powiedzieć na koniec, no jeszcze co mam mogę powiedzieć, no tak jak Chrystus umierał, bo go tam widzieliśmy, jak go sądzili, tam to były wielkie, dramatyczne przeżycia, wielkie, tam się mógł wiele o tym mówić, wiecie, on jakby kończąc, czy kierując nasze oczy, oni wiele widzieli, oni całe życie Jezusa widzieli, całą tą służbę, więc mieli co do opowiadania, ale Piotr tak jakby, no pisze to, co najważniejsze, to, co wie, że będzie taką rakietą w życiu ludzi wierzących. Oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, może się czujemy tak trochę daleko od Pana, bo On w niebie, a my tu. W momentach, powiem, takich no przeżywania Bożej społeczności czujemy wtedy Jego bliskość. Mówię, a jakie niebo, jak to cudownie. Ja myślę, że apostołowie, którzy chodzili z Jezusem i widzieli Go, słyszeli Jego głos, znali rysy Jego twarzy, znali Jego zachowania, kiedy usłyszeli i uwierzyli w to, że przyjdzie Pan Jezus. Tak jak Go widzieliście odchodzącego, tak zobaczycie Go przechodzącego. Ja myślę, że ta nadzieja była w nich taka bardzo realna, bardzo mocna i bardzo silna. Że Jezus Chrystus przyjdzie. Ona im naprawdę pozwalała przejść przez te wszystkie trudy, znieść wszystkie prześladowania, a też bronić czystości swojego życia, czystości Kościoła przed światem. Nie wpuszczali tam świata, nie szli na kompromis ze światem, bo wiedzieli, że to jest śmierć dla Kościoła, dla oblubienicy. Że to jest śmierć, zakazić się grzechem. Przyzwolić grzechowi, przyzwolić pożądliwościom. I stąd wspomina, przy tym wszystkim wspomina o fałszywych nauczycielach, o fałszywych prorokach, którzy kiedyś byli, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem. Kiedyś byli, jeszcze jak Piotr stoi w tym którymś tam roku nowej ery, mówi byli, są, bo są między nami, bo to tacy wydali Jezusa Chrystusa na śmierć i będą. I będą, szczególnie w ostatecznych czasach, będą fałszywi, będą ci, którzy przyjdą, żeby wprowadzić, powiem, nieczystość, żeby prowadzić rozwiązłość i wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Kochani, zawsze to ta rozwiązłość wraca. Powiem, ona jest wielką taką pokusą, pułapką dla ludzi wierzących, rozwiązłość tego świata, rozwiązłość w czymkolwiek. Wtedy młody człowiek, czy w ogóle chrześcijanin, który zna prawdę, jeśli odchodzi, to skuszony czymś w tym świecie. Nie znudzony Bogiem, chcę wam powiedzieć, ale skuszony przez świat. Nie jest tak, że ktoś, powiem, szukał Boga, trwał, patrzał na Jezusa, chodził z Nim i mówi, ja już nie, znudziłem się. Nie tak. Nie tu jest przyczyna. Świat go zwiódł. Zwiedziony został rozwiązłością, która jest, czy to rozwiązłością w sferze mamony, czy rozwiązłością w sferze seksu, czy rozwiązłością w sferze pozwalania sobie. Rozwiązłość go ściągnęła. Rozwiązłość zaczął otwierać serce, oczy, patrzeć na to i ogarnęła jego sercem. I wtedy mówi, o nie, znudził mi się Bóg. wtedy. Nie jest tak, że on stracił, powiem, zainteresowanie Bogiem i się rozglądnął za rozwiązłością. No i spotkał tam trzecią żonę, albo kochankę, albo pociągnęła go mamona, albo bałwochwalstwo jakieś, czy jakaś inna religia, bo się znudził Bogiem. Nikt się nie znudził Bogiem, kto żyje z Bogiem. Chwała Bogu. Nikt się nim nie znudzi, bo to jest nieporównywalne do niczego. Jeśli człowiek żyje każdego dnia, jest ostrożny i naprawdę pozamykał te bramy i nie patrzy w tą stronę, nie odwraca się już wstecz, to nikt nie zginie i nikt nie znudzi się Bogiem, bo nie ma piękniejszego życia niż z Jezusem Chrystusem. To wszystko inne jest plewami i śmieciami. A więc nikt się nie nie znudzi i powie, ach no, tak jak zabawką, nie, dzieci jak mają, jakby niebo mieli dostać, tak, szybę by wybili wystawową, nie? A Dasza mówią, za dwa dni się znudził. On się znudził zabawką. Tak, bo zabawka nudzi. Ale Jezus nie nudzi i nie ma takiego, który ukochał Jezusa, a później po 5 latach powiedział, ale tam pomyłka. Nie. Kochani, to świat nas kusi, to świat nas zwodzi, to szatan nas zwodzi. I kiedy już ten grzech, powiem, kiedy pokusa i tak dalej, to wejdzie, to przychodzi ta śmierć. I wtedy człowiek mówi, tam życie z Bogiem jest takie. Dlatego Piotr i Słowo Boże tak nas ostrzega przed tymi rzeczami. Przyjdą fałszywi prorocy. Zobaczcie, że główną jakby przestrogą przed tymi prorokami, to nie to, że on wam zasieje jakąś naukę nową. Coś tam przekręci Słowo Boże. Nie. Główne niebezpieczeństwo, powiem, tych fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli to rozwiązłość, to pohańbienie drogi prawdy przez to. To, że zobaczysz w nim, że goni za tymi rzeczami, co ty uważasz, że nie powinieneś, a on to ma i mówi, że to Bóg na to pozwala. Że Bóg pozwala na to. Bóg wszystkich kocha. Bóg pozwala na muzykę rockową. Bóg pozwala na rozwody. Bóg, no co ma zrobić? Bóg pozwala na to, żeby się kłócić. Bo co ma zrobić? No Bóg musi jakoś... No Bóg to rozumie. Bóg to rozumie, może nie pozwala. Bóg to jakoś tam, no, musi to jakoś tam zatuszować. No, musi to jakoś przebaczyć mi. Nie. Bóg mówi, masz się odwrócić od grzechu, masz porzucić. Ja nie jestem po to, żeby tuszować twoje kłótnie. Bóg nie jest po to, żeby tuszować nasze kłótnie. Bóg nie jest po to, żeby tuszować nasze pożądliwości. On nie obdarzył właśnie. On nie wystawił na widok. I powiedział, one muszą przestać istnieć. Jest droga, jest środek, ja wskazałem sposób na to, aby to się skończyło. Bo nie jest o to, żeby zamotać, zakryć i on ma moc też jakoś to przykryć. Nie. A przychodzą ci fałszywi, którzy mówią, nie, może, Bóg to zatuszuje. Bóg przecież to rozumie. To jest tak, jakbyś powiedział, Bóg to zatuszuje. Bóg po cichu, to, że mówił, to mówił, ale przecież jak to jest taka sytuacja, to co on może innego zrobić? I ci fałszywi właśnie w ten sposób postępują i ludzie widząc ich rozwiązłość, ludzie widząc, powiem, ich życie w grzechu, owoce ich życia, widząc to, do czego pędzą, idą za nimi, bo oni głoszą im to, co ucho chce słuchać, bo oni głoszą im to, o czym marzą jeszcze. Nie poznali Jezusa, nie poznali bogactwa łaski Bożej, wiecie, nie poznali bogactwa Chrystusowego, bo nie poznali. A ktoś przychodzi i im pokazuje, że w Chrystusie jest dobre i to, i będziesz miał Mercedesa, i będziesz miał piękną żonę, i będziesz miał dom, i to ich ciągnie. I to ich ciągnie. Oni mówią im to, co ich ucho potrzebuje, co ich napawa. Nie boją się, wiecie, i wierzą w to. I wierzą w to, i dają $100 i mówią, niech Bóg pobłogosławi, i modlą się, żeby Bóg pobłogosławił i zwrócił $10,000. Zainwestuj we mnie. I tak mówią, tak naprawdę mówią, zainwestuj we mnie. Przecież tylko zestrzelić takiego kogoś. Zestrzelić go. A oni dają, bo wierzą. bo mówią to, co marzenia ich spełnić chcą. Wiecie, dlatego, że ci ludzie nie poznali bogactwa i nie poznali mocy, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście. Czy mamy oznajmioną tą moc Jezusa Chrystusa? Czy jest ona oznajmiona w życiu naszym? Moc Jezusa Chrystusa, bracia i siostry. To jest naprawdę ktoś, kto ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jezus Chrystus. Czy my znamy tą moc? Mamy wierzyć takiemu Panu? Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niczym pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Kochani, ja powiem tak, to słowo, oczywiście niech będzie pochodnią, ono ma być pochodnią, słowo Boże ma być pochodnią. Nie czymś mrocznym, bo Pan każe mi miłować swoją żonę. Jak to? To jest jedno z najciemniejszych przykazań. Nie, to jest pochodnia. To jest światło dla mojej duszy. To jest moje światło dla mojego małżeństwa, że ja mam miłować swoją żonę. To nie jest mroczna część mojego małżeństwa i mojego posłuszeństwa Bogu. Nie, to jest światło, to jest pochodnia. Tak to zrozumieć trzeba. Tak to przyjąć. Jak tego się uchwycę, to światło rozbłyśnie w moim domu, w moim sercu. Tak mam uwierzyć Bożemu Słowu, a nie uwierzyć kłamcom, nie uwierzyć ludziom, nie uwierzyć sobie, nie wierzyć sobie. Trzymajcie się go, mówi, dobrze robicie, trzymając się tego słowa prorockiego. Dobrze robicie, trzymając się go. Jakby pochodni świecącej teraz w tej ciemności, bo to jest ciemność dookoła. Dla ciebie, siostry, to jest ciemność dookoła. Chwała Bogu, że Bóg dał nam takie warunki, że nas powołuje i świeci nam, świeci światło. Światło to światło nie świeci. Nie. Oni się nienawidzą, oni uważają, że trzeba się rozchodzić, że nawet nie ma sensu się żenić na przykład, bo za dwa miesiące albo dwa i pół roku nie będzie to tak pasować. Im nie świeci to światło, a nam świeci to światło, w ciemności świeci. Ale wiecie, o czym tu jest mowa? Teraz świeci w tym ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta. Chwała Panu Bogu. Przyjdzie taki czas, że to wszystko zgaśnie, co wokół nas, ta ciemność. Ustąpi ta ciemność. Wyjdziemy do światłości. To jest, wiecie, wejść do światłości. Ja nie wiem, ja chciałbym takie coś chociaż trochę przeżyć. Teraz, kiedy jesteś wokół ciemności, wokoło ciemności, a tu jesteśmy nieraz na nabożeństwie, tak? Czy modlisz się nieraz sam? I takie światło przychodzi, prawda? Jak to dobrze. Jakie to jest błogie, prawda? Jak jest cudowne, kiedy mówimy, Boże, tak? Wiecie, ale to nie zmienia faktu, że dookoła nas dalej jest ta ciemność, to w nas, w naszych sercach świeci. Bóg nam dał, powiem, przedsmak nieba daje nam zakosztować. Ale tutaj jest napisane, że kiedyś ta ciemność w ogóle się rozpędzi, rozdwieje, nie będzie, zniknie. Kiedy nie tutaj na tej ziemi, bo ta ziemia razem z tą ciemnością zniknie i zginie. Oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi. I tam już jest sprawiedliwość, tam będzie jak jasność. Kochani, co za radość będzie wtedy, nie tylko w sercu, ale tutaj dookoła ciebie, taka sama, większa jeszcze radość, bo nasze ciało, to nawet grzeszne, nie potrafi znieść takiej bliskości Bożej, takiej obecności Bożej. Co za radość, to jest piękna nadzieja, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Niech Pan Bóg napełnia radością nasze serca. Zawsze mamy się z czego radować, tylko musimy myśleć o tym, wiecie. Porzucić te troski tego świata, porzućcie troski, porzucić je, a myśleć o tych naprawdę cudownych rzeczach wieku przyszłego. Myśleć o naszym domu w niebie, myśleć o tym, co nam zgotował Pan Jezus. Oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może zobaczymy, może my dożyjemy tego, chociaż to w niczym, powiem, nie zmieni faktu, wiecie, w niczym. Powiem, to nie będzie nawet plusem, że my będziemy przemienieni, bo pierwsi będą ci, którzy zasnęli w Panu. Chcę wam powiedzieć, że to, że nie w tym jest nasza wyjątkowość tego czasu, że może my, bo to będzie w okamgnieniu, to nie będzie tak, że najpierw się zbierze, co, nie, świat zacznie trząść się ze strachu, a my nie. Nie, to po prostu, tak te filmy to nawet dobrze przedstawiają. Po prostu nie będzie nas, zabierze nas Pan. ale my możemy być świadkami czasów, już w ogóle czasów końca, kiedy prawdziwie wzejdzie ta jutrzenka, wzejdzie ta światłość, a ciemność już zginie i już nie będzie kontaktu z ciemnością. Już nie będzie żadnego kontaktu z ciemnością. Ona wrzucona tam. Niech Bóg nam dopomoże trwać przy Nim. Pilnować Bożego Słowa. Pilnować Bożego Słowa. I przebywać jak najwięcej z Panem. Może ci jest potrzebne coś takiego jak im. Oni myśleli, nie wiedzieli, że to może im będzie potrzebne, że Pan Jezus zabrał tych trzech i tam przed nimi został przemieniony i oni usłyszeli ten głos i Piotr może mówić, mamy proroctwo, te słowa prorockie są dla nas w naszym życiu, w naszym sercu jeszcze więcej potwierdzone. Może potrzeba ci takiego potwierdzenia, przyjdź do Boga, przychodź, wołaj do Boga. Wołaj do Boga, Bóg ci odpowie, Bóg ci potwierdzi. Jeśli Bóg wie, że ty z tego powodu, powiem, kulejesz, to Bóg ci to da, że przeżyjesz taką górę przemienienia. Powiem, pomyślcie o tym, jeśli Bóg wie, że ty z tego powodu nie domagasz duchowo, bo brak ci takiego przeżycia, jak góra, jak chrzest Duchem Świętym, jak sen, jak objawienie, to Bóg ci to absolutnie da. Bo jeśli ty kulejesz z powodu miłowania grzechu, no to wtedy się możesz modlić. Ten przeżył, tamten przeżywa, ten mówi, że się cieszy, ten, a ja nie. Ale porzuć grzech. Odwróć się od grzechu. Uciekaj od kłótliwości. Uciekaj od nieprawości. Uciekaj od pożądliwości. Uciekaj od tego. Bóg będzie widział. Każdą ucieczkę Bóg widzi. Każdą ucieczkę Bóg widzi. Ileż takich pokus jest? Każdy z nas się z nimi spotyka. Ja też się z nimi spotykam, kiedy otwieram internet w pracy czy w domu. Spotykam się z tymi propozycjami, spotykam się i kiedy nie wchodzę, to mnie kosztuje. Zawsze mnie to coś kosztuje. I sobie myślę, czy to ktokolwiek widzi. Czy to się mi przyda? No, przecież to ja bym tam nie pogrzeszył za bardzo. No, chyba bym nie pogrzeszył. Mam nadzieję, żebym się na tyle Boga bał, żebym nie grzeszył. Żebym nie wlazł myślami, sercem i zaczął nie wiadomo jak. Myślę tak sobie, tak? Ale nie wchodzisz. Jakąś cenę płacisz, chociażby tej ciekawości, nie zaspokoić tej ciekawości. I nikt tego nie widzi. I tak sobie myślisz, czy to jakiś efekt sprawi. Wiecie, kochani, Pan Jezus Chrystus widzi każdą taką ucieczkę. Chwała Jezusowi. Nie tylko każdy skrytą myśl, złą widzi w nas, ale też skryte nasze dobre pragnienia widzi. I będzie ci błogosławił. I będzie ci błogosławił. Będzie ci to wynagradzał. Powie, to jest mój syn miły, to jest mój sługa umiłowany. To jest ten, który mi służył. On jest umiłowanym. On mi wiernie służył, kiedy nikt go nie widział. To wiernie mi służył. Prawdziwie dla mnie żył. Obyśmy takie świadectwo mieli u Pana. Amen.